Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie.
Niech w święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił se owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów z mazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju odziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała.
Na początek naszej audycji wysłuchaliśmy pięknej XI-wiecznej sekwencji wielkanocnej. Już teraz życzę, by światło paschalne, które zajaśniało ostatniej świętej nocy, zawsze rozświetlało Państwa drogi życia i było sternikiem po drogach współczesnego świata. W dzisiejszej audycji ponadto komentarz do Ewangelii, kilka słów o katechumenacie w naszej archidiecezji, zaproszenie na śniadanie wielkanocne Caritas, kilka słów o pasji Bacha, która przed tygodniem zabrzmiała w auli Magna Pałacu Branickich, relacja z uczczenia grobu harcerza bohatera Zenka Borowskiego oraz garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. To była przedziwna noc nad Jerozolimą. Teraz zostaje wyparta przez wschodzące słońce. Jest ciepły poranek, już po szabacie. Rozpoczyna się dzień, a pierwsze promyki słońca padające na spękaną od trzęsienia ziemię ujawniają niezwykłą prawdę. Kamień jest odsunięty. Są tylko płótna, na których odbicie ludzkiego ciała skrywa tajemnicę przejścia ze śmierci do życia. Ale prawdziwe światło wzeszło jeszcze w mroku. Nie pozwoliło się zamknąć dla ludzkiej rachuby czasu. Święta noc jako jedyna była godna poznać tajemny moment wybawienia z otchłani i radosnej nowiny. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Bracie, siostro, wierzysz w to? To niezwykłe światło, światło, które ma imię, demaskuje prawdziwe intencje faryzeuszy. Rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. Tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Światło demaskuje kłamstwo tych, którzy sami mieli być światłem dla narodu, a stali się całunem grobowym, mrokiem i nie pozwolili dostrzec spełniającej się obietnicy. Zaciągnęli całun grobowy nad całym narodem i takim go pozostawili po dziś dzień. To światło wydobywa z serca zagubionego ucznia Tomasza najgłębiej skryte pokłady wiary, Pan mój i Bóg mój. Światło staje się dla uciekinierów do Emaus, Łukasza i Kleofasa przypomnieniem, że w łamaniu chleba jest i będzie obecny ten sam, który nie tak dawno łamał 7 chlebów dla 5000 mężczyzn, a przed kilkoma dniami w tej właśnie materii ukrył swoje własne oblicze. To światło nie tylko pokonuje, przegania noc nad Jerozolimą. To światło już nie będzie znało zachodu i dla podążających za nim, jak za sternikiem, będzie trwałym drogowskazem do oczekiwanego królestwa i wiecznej szczęśliwości. Bracie, siostro, dobra nowina jest taka. Nie ma w naszym życiu takiego mroku, którego światłość świata, Jezus Chrystus, nasz Pan zmartwychwstały, nie byłby w stanie pokonać potęgą swojej miłości do człowieka, miłości, która pozornie pozwoliła nawet ograniczyć się nas, ludzi, determinującą śmiercią. Światło jednak nie zna mroku śmierci, bo w nim jest życie. Życie, które nie ma końca. Dlatego dzisiaj po tych świętych dniach pozostaje jedno głośne wołanie miłości do człowieka. Zbudź się! Zbudź się, o śpiące, i powstań. Powstań, człowieku, z martwych grzechów, a zajaśnieje ci Chrystus, nasz Pan zmartwychwstały. Spójrz w lustro. W twoim odbiciu skryty jest Bóg, skryty pod makijażem doczesności, ale jeżeli tylko zapragniesz, chustą Weroniki zmyjesz doczesny pył i odkryjesz, że to dla ciebie Bóg stał się człowiekiem. Dla ciebie Bóg wydał się na śmierć krzyżową. Dla ciebie pozwolił przybić się do drewnianego krzyża. Dla ciebie Bóg, zhańbiony i odepchnięty przez ludzi, umarł na krzyżu. Dla ciebie, abyś żył, Bóg skruszył kamień grobowy i zmartwychwstał. On żyje. On chce, abyś ty też żył.
i życie.
Wiele się mówi o tym, że Kościół jest w odwrocie, że wiele osób odchodzi z Kościoła. Rokrocznie jesteśmy jednak pozytywnie zaskakiwani ilością osób, które chcą wejść już jako osoby dorosłe poprzez bramę Chrztu Świętego do Kościoła. Prowadzi do tego katechumenat, intensyfikująca się w Wielkim Poście droga osób dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Także w naszej archidiecezji działa ośrodek katechumenalny. Minionej nocy, w Wigilię Paschalną, dwóch katechumenów w naszej katedrze przyjęło sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Przed tygodniem, we wtorek, podczas obrzędów liturgicznych kończących katechumenat, miała okazję rozmawiać z nimi Dominika Dębska. Zapraszam na jej relację.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Maker of heaven
and earth. Efeta. To znaczy otwórz się, abyś na cześć i chwałę Boga wyznawała wiarę, którą ci głoszono.
Chciałam zacząć żyć nowym życiem, urodzić się na nowo, dlatego przyjechałam do Polski, by być z moim mężem i zdecydowałam się poprosić o chrzest.
Tak, moja żona. Decyzja o podjęciu chrztu była bardzo nagła, na pewno się jej nie spodziewałem, ale wcześniej była ze mną w kościele kilka razy, mimo że wszystko było po polsku, nie rozumiała nic i nagle pewnego dnia mówi do mnie, czy ten obraz Jezusa z pokoju moich rodziców, czy możemy go w naszym pokoju zawiesić, to był obraz Jezusa Miłosiernego. I coś mi się zapaliło w głowie, że pytanie o chrzest niedługo się pojawi.
Mam 30 lat, a zdecydowałam się takiej wewnętrznej potrzeby i też z chęci założenia rodziny. No jest stres, na pewno bardziej człowiek tak świadomie do tego podchodzi, sam proces przygotowania też jest taki dosyć angażujący tak emocjonalnie, ale myślę, że warto. Mogłam zobaczyć, jak akurat mojego partnera rodzina żyje w tym i to bardzo w taki fajny sposób, zdrowy, i to mnie, myślę, najbardziej tak zachęciło.
W tę świętą noc paschalną dwóch katechumenów przyjmie chrzest, bierzmowanie oraz pierwszą komunię świętą, bo otrzymują niejako w pakiecie wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego po uprzednim dość długim przygotowaniu i nawet wyznaniu wiary już publicznym, które złożyli Wielki Wtorek.
I na czym to polega, jeżeli ktoś nie został ochrzczony? W jaki sposób wchodzi do kościoła?
Wejście do kościoła odbywa się poprzez katechumenat, który ma swoje korzenie w starożytności. Przeważnie jest tak, że ktoś przyprowadza taką osobę i właśnie gdzieś na etapie swojego wczesnego dzieciństwa nie miała zapewnionego wychowania w wierze, więc teraz będziemy to nadrabiać poprzez katechezy, spotkania biblijne, ale tutaj też dużą rolę mają osoby przyprowadzające te osoby do kościoła, które tutaj nazywamy poręczycielami, bo chrzestnymi stają się dopiero w noc paschalną, ale poręczycielami to jest taka misja pochodząca ze starożytności, która ma za zadanie przypomnieć tym osobom, że nie tylko ja jako ksiądz jestem odpowiedzialny za wychowanie tych osób w wierze, ale także oni biorą na siebie odpowiedzialność.
To nie jest pierwszy raz, kiedy dorosłe osoby w archidiecezji białostockiej właśnie w Wielką Sobotę przyjmują chrzest.
Nie, ja już miałem okazję kilkanaście osób przez ostatnie lata, odkąd prowadzę ośrodek katechumenalny w naszej archidiecezji, przygotowywać osoby dorosłe.
Skąd ci ludzie się biorą?
Nie ma podręcznika do katechumenatu, każda historia jest bardzo indywidualna i zanim podejmę decyzję o tym, jak daną osobę poprowadzić, muszę zrobić odwiert próbny w jej życiorysie, w cudzysłowie oczywiście odwiert próbny, poznać jej historię, zobaczyć na jakim etapie jest praktyka, bo naprawdę historie są bardzo różne, etapy życia, w których się zgłaszają, są bardzo różne. Bardzo mnie zaciekawiła historia z Francji, którą ostatnio czytałem, że to nawet nie świadectwo innych osób przeprowadziło je do kościoła, do wiary, ale uwaga, liturgia. Czasem przypadkowo nawet trafili na mszę świętą, która była sprawowana w sposób godny, gdzie było wygłoszone dobre kazanie i wiele z tych osób dzieliło się, że to wystarczyło, aby coś w ich sercu zaiskrzyło.
Ewangelia i życie.
Przed tygodniem w Niedzielę Palmową w Auli Magna Pałacu Branickich mogliśmy wysłuchać niezwykłego wykonania pasji według świętego Jana, pasji Bacha. To muzyczna opowieść o ostatniej drodze Chrystusa. Tekst pasji to dwa rozdziały Ewangelii według świętego Jana, od pojmania Jezusa do złożenia jego ciała do grobu po ukrzyżowaniu. Przewodnikiem był sam święty Jan. Z dyrygentką, pomysłodawczynią cyklu Muzyka Mistrzów Baroku, Anną Moniuszko, rozmawiała Dorota Sokołowska.
Pasja Janowa to naprawdę niezwykła muzyczna podróż. To daleko przekracza poza po prostu utwór muzyczny, ponieważ jest to historia odmalowana dźwiękami. Bach, który nie popełnił żadnej opery, być może nie miał takiej potrzeby, bo stworzył pasję Janową, pasję Mateuszową, w których absolutnie jako dramaturg, wręcz reżyser mógł się spełnić.
Premiera odbyła się w 1724 roku w Wielki Piątek w kościele świętego Mikołaja w Lipsku i od 300 lat ta pasja elektryzuje. Co jest w niej niezwykłego?
Kondensacja wydarzeń, bo taka też jest Ewangelia według świętego Jana, która przedstawia te wydarzenia w taki sposób bardzo dynamiczny. I tu te scenografie zmieniają się bardzo szybko. A z drugiej strony poprzez wprowadzenie chorałów, chórów, które wykonują owe chorały, mamy do czynienia z pewną refleksją nad sytuacją, którą w tym momencie widzimy. Też jeżeli chodzi o Bacha, mówimy o nim, że jest niezwykłym retorem. Chodzi nam tutaj o zastosowanie środków barokowej retoryki muzycznej, czyli pewnych zabiegów muzycznych, które pozwalają zaistnieć słowu, treści słownej w muzyce, w pewien sposób wyeksponować owe słowo poprzez konkretne zabiegi muzyczne. I on naprawdę był w tym mistrzem. I znajdujemy w materii muzycznej wiele takich ekwiwalentów. I nie mówię tutaj tylko o dopasowaniu muzyki względem prozodii słowa czy prozodii zdania, ale właśnie o samej treści, jej afekcie, czyli uczuciu, które też owa treść zawiera. Dlatego też, gdy słuchamy tej pasji, jesteśmy po prostu totalnie zaczarowani, zatrzymani tutaj i teraz, w tym właśnie miejscu. Dajemy się pochłonąć owej historii.
Tekst pasji to są dwa rozdziały Ewangelii świętego Jana. Od pojmania Jezusa do złożenia jego ciała do grobu po ukrzyżowaniu. Soliści to ewangelista, Piotr, Jezus i Piłat.
Tak, a i najważniejsza postać dla całej pasji to właśnie ewangelista, ponieważ on jest naszym przewodnikiem. On wprowadza nas w kolejne sceny i opowiada o nich, też stanowi łącznik pomiędzy poszczególnymi fragmentami muzycznymi, czyli pomiędzy chórami, pomiędzy recytatywami, w których odzywają się właśnie pozostałe postaci, między też chorałami wykonywanymi przez chór, ale jest to specyficzna forma, no, praktykowana po prostu na co dzień w kościele protestanckim, także fragmentami o budowie arii albo arioza. To jest niezwykle ważna postać, bo od niego tak naprawdę zależy, jak ta historia zostanie przedstawiona. Dlatego też tak bardzo chciałam, by wystąpił w tej roli Jan Petryka. Jest to Polak urodzony w Warszawie, który już na studia wokalne wyjechał do Wiednia i tam już od 20 lat jest. Ale jest on osobą niezwykle doświadczoną, jeżeli chodzi o realizację tej partii. By tylko tu nadmienić, że w tamtym roku odbył turniej z jednym z najlepszych zespołów muzyki dawnej na świecie, nie można mieć już lepszej rekomendacji.
Jeżeli chodzi zaś o muzyków, którzy wykonują ten bachowski utwór, co najbardziej do pani przemawia w tej muzyce?
Wspomniałam tutaj o tej barokowej retoryce muzycznej. To nie jest zabieg czysto intelektualny. To, jak powstawały figury, wynikało z tego, że kompozytorzy obserwowali, jak dane struktury muzyczne, rytmy, melodia, harmonia oddziałują na słuchacza. I jest to taki podprogowy sposób komunikacji. I tutaj mamy do czynienia naprawdę z taką perłą, jeżeli chodzi o kształtowanie dzieła pod tym względem również. Co mnie ujmuje, to ta narracja też ewangelisty, która podana w taki sposób quasi-aktorski, sprawia, że naprawdę jest się w tej historii. Piękne chóry, piękne chorały. Trudno to
wszystko
opisać.
Wszystko po prostu przemawia do naszej duszy, ale i czas jest też wyjątkowy.
W ramach cyklu Muzyka Mistrzów Baroku staramy się, by ta muzyka brzmiała też w określonych dla siebie też ramach, bo ta kompozycja powstała właśnie na ten czas. Więc nie będziemy jej wykonywać w innym momencie roku, ale właśnie w tym. W pewien sposób też dając dodatkową okazję do refleksji.
Spójna konstrukcja, dramatyzm i surowa prostota, jak napisano o tej pasji, a czas wykonania to 2 godziny, czyli bardzo dla Państwa również wyczerpujący moment bycia w tej muzyce i w tej opowieści.
Ten czas płynie dla nas zupełnie inaczej na scenie i coś, co wydaje się właśnie, ojejku, 2 godziny, mija błyskawicznie. Następuje totalne zakrzywienie czasoprzestrzeni w tym momencie i przechodzi się płynnie poprzez poszczególne fragmenty I ten czas kurczy się tak z 2 godzin do 40 minut najdalej. Także wielkie święto dla nas muzyków, by móc obcować z takim dziełem.
Ewangelia i życie.
Harcerze uczcili grób bohatera, 13-letniego drucha Zenka Borowskiego, który znajduje się na cmentarzu farnym w Białymstoku. W czwartek 17 kwietnia przypadła 82. rocznica jego bohaterskiej śmierci. 13-letni Zenek zginął 17 kwietnia 1943 roku w centrum Białegostoku, niedaleko budynku obecnego 6 Liceum Ogólnokształcącego. Chłopiec wracał z kolegami z akcji wynoszenia polskich książek z budynku, w którym Niemcy przechowywali przeznaczone do zniszczenia książki. Zginął na miejscu, zastrzelony przez wartownika. Zenek Borowski jest patronem 7 szczepu drużyn harcerskich i zuchowych. Zapraszam na relację Marcina Mazewskiego.
O Panie Boże, Ojcze nasz,
Zenek Borowski to jest patron naszego szczepu, więc szczególnie co roku się tutaj pojawiamy. Kierował się bardzo dużą odwagą i pomocą Polsce, społeczeństwu i my w swojej służbie też próbujemy właśnie pomóc jak najbardziej możemy naszej lokalnej społeczności.
To jest postać bardziej znana tutaj w środowisku harcerskim. Historia Zenka Borowskiego jest naprawdę bardzo ciekawa. Poleciłbym, żeby się z tym zapoznali, z jego historią, z tym co robił, jak zginął. Bez wątpliwości jest dla nas wzorem.
Takie harcerstwo, mam nadzieję, że nie doświadczymy go.
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
I nie chciałbym, żeby cokolwiek powodowało, żebyśmy musieli stawać w takiej roli, jak oni stawali w tamtych czasach i musieli udowadniać, czy też walczyć o tą polskość w taki sposób. My możemy to robić zupełnie inaczej. Czasami wystarczy się tylko zastanowić, co my możemy zrobić.
Ewangelia i życie.
Jak co roku Caritas Archidiecezji Białostockiej we współpracy z darczyńcami organizuje w Zespole Szkół Katolickich przy ulicy Kościelnej śniadanie wielkanocne dla najbardziej potrzebujących po rezurekcji w Archikatedrze Białostockiej. W tym roku wiele instytucji zaangażowało się w pomoc w organizacji oraz dowiezieniu osób zainteresowanych uczestnictwem w tym wydarzeniu. Zapraszam na relację Grzegorza Pilata.
Z 3 punktów będziemy dowozili, to będzie Chorosz, Wasilków i Juchnowiec Kościelny.
Prezes PKS Nowa Zbigniew Wojno.
Tam zbierzemy i też odbierzemy osoby, które się zgłoszą do tego, żeby mogły przyjechać tu, później wrócić do siebie.
Staramy się zaprosić te osoby, które tego takiego rodzinnego wsparcia nie mogły doświadczyć.
Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Andrzej Radkiewicz.
Zapraszamy osoby bezdomne, osoby samotne, które się czują samotne, osoby ubogie, po prostu osoby potrzebujące. Jesteśmy przygotowani na około 500 osób. To wydarzenie będzie zaangażowanych około 300 wolontariuszy.
Każdy z przybyłych gości,
Dominika Czarnecka z Fundacji Rodziny Czarneckich,
oprócz tradycyjnego posiłku będzie mógł zabrać ze sobą również paczkę, w której będą znajdowały się produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia.
Nasi uczniowie rozkładają wykładziny, znoszą stoły i krzesła.
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku, Honorata Kozłowska.
Młodsze dzieci przygotowały już piękne dekoracje. Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam nadzieję. Chcemy, żeby też znakiem tej nadziei były otwarte drzwi naszej szkoły.
Wspieramy to przedsięwzięcie od samego początku.
Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
Widzimy, jak dużo tego dobra udaje się podczas czy to Wigilii, czy też śniadania wielkanocnego przenieść tym najbardziej potrzebującym białostoczanom.
Piękno chrześcijaństwa polega na tym, że mamy 2 razy w roku święta, które są wyjątkowo rodzinne. Są to święta Bożego Narodzenia i święto Zmartwychwstania. Naszą misją jest to, żeby właśnie w ciągu tych 2 świąt osoby potrzebujące nie czuły się same.
Ewangelia i życie.
Zaproszeniem na to śniadanie wielkanocne kończę dzisiejszą audycję, ale jednocześnie zachęcam do pozostania z nami na antenie Polskiego Radia Białystok. Już za chwilę transmisja mszy świętej rezurekcyjnej z naszej archikatedry białostockiej. Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej poprzedzonej procesją rezurekcyjną przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek. Zachęcam do pozostania z nami i wspólnej modlitwy.